Konsument otoczony technologiami cyfrowymi, pracownik zagrożony przez sztuczną inteligencję, przedsiębiorca przytłoczony nowymi narzędziami, student w poszukiwaniu ścieżki kariery. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jak odnaleźć się w przesyconym technologiami świecie? O tym wszystkim mówimy w naszym Technopodcaście. Zapraszamy!
Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Technopodcastu, czyli rozmów portalu homodigital.pl. Nazywam się Maciej Jaszczuk i jestem redaktorem serwisu, a wraz ze mną w studiu jest
Marcin Bokszczanin, dziennikarz tegoż serwisu.
Porozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji. Wiem, że wielu z was może już mieć po dziurki w uszach tego tematu, ale mamy dobry pretekst, a właściwie nawet nie pretekst, co prawdziwy powód. Otóż nasze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało zmiany w ustawie o prawach autorskich. Zmiany, które wynikają właśnie z faktu, że tak dynamicznie rozwija nam się ten segment generatywnej sztucznej inteligencji. I tego, że prawa twórców powinny być w jakiś sposób uregulowane. Ale ministerstwo poszło w jedną stronę, a Ministerstwo Kultury, zaś Ministerstwo Cyfryzacji poszło w drugą stronę. No i zrobił nam się taki mały legislacyjny spór. Ale po kolei. Marcin zajmuje się u nas śledzeniem newsów i wszelkiego rodzaju doniesień właśnie z świata sztucznej inteligencji. No i zajmował się tym. Zacznijmy może od samego początku. To znaczy generatywna sztuczna inteligencja, której takim chyba najbardziej medialnym przykładem jest ChatGPT, chociaż tych różnych modeli jest w tej chwili mnóstwo. Żeby tę sztuczną inteligencję wytrenować, żeby potrafiła generować teksty, czy jak inne modele, obrazy, czy filmy, potrzebuje wytrenować się na bardzo dużej ilości danych. Co to właściwie są te dane?
No, w przypadku chatbotów, z których najczęściej korzystamy, takich jak ChatGPT, czy ostatnio Gemini od Google'a, są to przede wszystkim strony internetowe. Co prawda nie do końca wiemy, na czym trenuje swoje modele OpenAI, twórca ChatGPT. Nie wiemy również, na czym trenuje Google, ale jeżeli chodzi o te modele, o których wiemy, na czym one były przetrenowane, to one tak na 80-90 paru procentach są trenowane po prostu na zawartości tekstowej internetu.
Czyli jak to pewien prowadzący teleturniej powiedział, nie wiem, ale się domyślam.
No nie, wiemy. Wiemy w przypadku niektórych modeli, wiemy na czym były trenowane, bo nam powiedziano, mianowicie na przykład Meta takich informacji udzielała, a propos, na czym trenowała, na czym z grubsza trenowała swoje modele Llama. Wiemy również, że prawdopodobnie OpenAI musiało sięgnąć dalej niż internet, choćby dlatego, że no ma dużo większe modele, które wymagają dużo większej ilości danych.
To znaczy taki do wytrenowania takiego modelu trzeba przeczytać, taki model musi przeczytać cały internet, to znaczy wszystko, co tam zostało napisane i na tej podstawie uczyć się, jak się pisze.
A jak się używa języka, jakie są wewnętrzne struktury językowe. Tak, uczy się, jak używać język. Jak się już nauczy języka, uczy się również wiedzy o naszym świecie, która jest wyrażona w tym języku.
No właśnie, i rozumiem, że analogicznie działają te modele, które generują obrazy, jak na przykład ten model DALI, to znaczy musi obejrzeć ileś tam milionów różnych zdjęć, obrazków i innych grafik.
Dokładnie tak.
Tak samo od OpenAI jest na przykład Sora, ostatnio upubliczniony model, który tworzy filmy. On z kolei ogląda filmy. No właśnie, takie ilości danych, czy takie zakresy informacji dla człowieka są właściwie nie do ogarnięcia. Co zresztą widać było w niedawnym wywiadzie pani Miry Murati, która jest CTO, czyli członkiem zarządu OpenAI, odpowiedzialnym za technologię, która właśnie na pytania dziennikarki nie była w stanie o to, na czym ta Sora, czyli ten model do trenowania, do generowania wideo był wytrenowany, jakby nie była w stanie odpowiedzieć, czy korzystał z YouTube'a, czy z Shutterstocka, czyli takiego portalu z tak zwanymi stokowymi zdjęciami i filmami, czy przeglądał media społecznościowe, Facebooka, Twittera i tak dalej. Nie była w stanie na to odpowiedzieć, ale no, wydaje się, że te źródła są największymi zbiorami wideo w internecie, więc ciężko, żeby gdzieś indziej szukał. No i teraz wróćmy do tego naszego Ministerstwa Kultury. Nasze Ministerstwo Kultury uznało, że no, tak być nie może. Że te wielkie firmy albo mniejsze firmy, które trenują modele na dziełach chronionych mimo wszystko prawami autorskimi, że robią to za darmo. Na czym polegał pomysł Ministerstwa Kultury, który miał ten niecny proceder ukrócić?
No generalnie to zacznijmy od, może tutaj tę dyskusję prawną, od tego, że 5 lat wcześniej Unia Europejska stworzyła dyrektywę. Dyrektywę, której przez prawie 5 lat Polska nie była w stanie wdrożyć u siebie i wdraża dopiero teraz. I ta dyrektywa właśnie w jakimś tam stopniu odnosi się do danych przetwarzanych przez systemy komputerowe. Według tej dyrektywy ci, którzy nie chcą udostępniać swoich utworów właśnie do przetwarzania przez systemy komputerowe na zasadzie tak zwanego dozwolonego użytku, bo to jest jakby podstawa. Bo oczywiście każdy twórca może się zgodzić lub nie zgodzić na to, żeby umownie udostępniać swoje dzieła. Nikt mu takiego prawa nie odbiera. Unia Europejska stwierdziła, że chciałaby, że jeżeli twórcy to nie przeszkadza na tyle to, że jego dzieło jest używane przez system komputerowy do jakiejś tam obróbki, do analizy tekstów, to już się nazywa analiza tekstów i danych, tak, w terminologii unijnej, że jeżeli nie przeszkadza mu to na tyle, żeby zaznaczyć przy swoim dziele, tak, przy tak zwanych metadanych tego dzieła, że on tego sobie nie życzy, to że jego dzieło może być używane przez system komputerowy na zasadzie właśnie tak zwanego dozwolonego użytku.
Czyli prawo unijne uznaje, że domyślnie ta zgoda jest udzielona przez twórcę. Jeżeli on sobie nie życzy, żeby wykorzystywać, no to musi to zaznaczyć. I dodajmy tylko, że dozwolony użytek w prawie autorskim to nie jest żadne nowum, no bo jakby w tej chwili też jakby jest cała lista dozwolonego użytku dzieł, tak jak nie wiem, prawo cytatu, czy prawo tam do
kopiowania również książek, utworów muzycznych na własny użytek.
Na własny użytek, czy też prawo do parodii, czy jakiejś krytyki. Więc jakby jest cała lista sytuacji, w których można korzystać bez zgody nawet nie tyle twórcy, co właściciela praw autorskich z jego utworów. No i właśnie do tej listy miałoby być dopisane przetwarzanie komputerowe.
Mhm. I teraz dochodzimy do tego, jak nasze Ministerstwo Kultury postanowiło zaimplementować dyrektywę, bo ten projekt ustawy, o którym Maciek mówił, to jest implementacja dyrektywy unijnej. Otóż Ministerstwo Kultury postanowiło odwrócić sytuację. Postanowiło, że ci, co chcą, co pozwalają na ten dozwolony użytek swoich dzieł, muszą to zaznaczyć, bo domyślnie dozwolony użytek nie jest dozwolony. Mówiąc tak żartobliwie. To oczywiście powoduje, że co zrobi cała masa ludzi, którzy stworzyli swoje strony internetowe. To jest podstawowe pytanie. Otóż nie zrobi absolutnie nic.
No tak, to zwykle tak jest we wszystkich mechanizmach. My to znamy trochę z tego świata finansowego, czyli tam, gdzie trzeba wyrazić na coś zgodę, tę zgodę wyraża jakiś mały procent, tak jak było na przykład przy likwidacji OFE. Tak? Można było...
W sensie, aktywnie. Jeżeli tak. Chcemy, żeby ludzie czegoś nie zrobili, to wymagamy od nich aktywności. Jeżeli chcemy, żeby coś zrobili, to domyślnie oni się na to zgadzają, a mogą co najwyżej się wypisać. Tak właśnie było, tak jak Maciek mówi, przy OFE, kiedy państwo nie chciało, żeby ludzie zostawali w OFE, więc domyślne było opuszczenie OFE i przejście do ZUS-u. Zupełnie odwrotna sytuacja była w PPK, gdzie mamy domyślność zapisywania się do PPK, a ludzie mogą się z tego wypisać. Chodziło o to, żeby jak najwięcej osób się do PPK zapisało.
No i tak, jakby całkiem racjonalne jest oczekiwanie, że jeżeli domyślne będzie brak zgody na wykorzystywanie przez przetwarzanie komputerowe, no to zdecydowana większość polskiego internetu i polskich dzieł będzie po prostu poza zasięgiem tych systemów. Przy czym to
polskich
nie...
systemów.
Polskich
systemów. I tu dochodzimy do kolejnego problemu. Jeżeli nasza implementacja jest niezgodna z dyrektywą unijną, to prawdopodobnie zostanie absolutnie zignorowana.
To znaczy,
przez podmioty zagraniczne.
No tak, bo one będą w reżimie swoim działały, czyli jak będą działały z Francji, to po francusku będą działały, jak w Niemczech, to po niemiecku, a jakby ten poziom ochrony będzie obowiązywał no, tutaj w ramach naszej jurysdykcji.
Co gorsze, ponieważ wprowadzamy takie zasady, czyli tylko ci, którzy chcą aktywnie powiedzieć tak, my chcemy, żeby nasze dzieło mogło być wykorzystywane przez również sztuczną inteligencję, to sobie to powiedzą. I zagranicznym podmiotom jakby nic do tego, bo domyślnie uważają, że z dzieła można korzystać. A ci, którzy nie chcą, żeby z ich dzieła korzystać, według prawa polskiego nic nie powiedzą. Więc te zagraniczne podmioty będą uważały, że mogą korzystać z polskich dzieł, ponieważ nie zostanie to zaznaczone w ogóle. Więc tak naprawdę... Tworzymy sytuację, w której polskie firmy AI nic prawie nie mogą zrobić, a zagraniczne mogą wszystko. I to jest właśnie to clue problemu, który ja mam z implementacją prawa unijnego przez Ministerstwo Kultury. Strzelamy sobie w stopę, a tak naprawdę największe firmy sztucznej inteligencji będą mogły ciągnąć dzieła polskich twórców absolutnie bez żadnych ograniczeń. Czyli te firmy, których tak naprawdę nasi twórcy najbardziej się boją.
No tak, przy czym no, warto tutaj zaznaczyć, że jakby polskie w takim, gdyby taki reżim został jednak przyjęty, no to twórcy polskich modeli sztucznej inteligencji mogliby korzystać z tych źródeł, do których jednak, na których jest oparta cała polska edukacja, czyli literaturze starożytnej, XIX-wiecznej literaturze takiej pozytywistycznej albo trochę romantycznej, więc taka polska sztuczna inteligencja mówiłaby językiem Sienkiewicza, może Kochanowskiego, trochę mało napisał, ale...
W dużej mierze Kraszewskiego, bo był bodaj najpłynniejszy. Nie wiem, czy to jest właściwy. No tak, jeszcze być może niektórymi utworami z pierwszej połowy XX wieku.
Tak, tak?
Bo takie są ograniczenia obecne prawa autorskiego.
Tak, no chodzi o te utwory, które są w domenie publicznej. Oczywiście żartujemy. Natomiast trochę się zasady zmieniły jednak na plus, jeśli chodzi o legislację, bo projekt trafił do jakichś tam konsultacji. No i pojawiło się sporo głosów, rzeczywiście z obu stron. Znaczy twórcy byli za, niektórzy byli nawet jeszcze bardziej za niż Ministerstwo Kultury.
Znaczy, trzeba pamiętać, że na samym początku Ministerstwo Kultury po prostu wyłączyło uczenie maszynowe, znaczy tworzenie modeli generatywnych z dozwolonego użytku, kropka. Z tego się wycofało, bo parę organizacji właśnie włącznie z Ministerstwem Cyfryzacji zwróciło uwagę, że jest to sprzeczne z dyrektywą unijną. I z tego się wycofano, no ale zasada domyślności, braku zgody w ustawie została.
No tak, no jakby... Jeszcze jest daleka droga, zanim ta ustawa stanie się prawem, bo tutaj jeszcze prace nad nią trwają. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Natomiast problem zostaje. My tutaj z perspektywy mediów i to mediów, które są w otwartym dostępie dla czytelników, widzimy problem, że coraz popularniejsze jest korzystanie z asystentów AI do robienia sobie prasówek. No, po prostu widać taki trend, że osoby bardziej biegłe w technologiach potrafią sobie tak albo wpiąć w różne modele tej generatywnej sztucznej inteligencji, albo korzystając z różnych aplikacji do tego przeznaczonych, zamiast samemu chodzić od portalu do portalu i tam klikać w te artykuły i je czytać, po prostu dostają streszczenia tego, co dziennikarze piszą. No, niestety przykra rzeczywistość jest taka, że jeżeli chcemy mieć otwarte media, to potrzebujemy, to te media potrzebują ruchu, potrzebują czytelników po prostu. No bo cały ten system medialny od sarania mediów opiera się na reklamach. Tak? Jeżeli ja docieram do jakiejś grupy czytelników, no to ktoś przychodzi do mnie, reklamodawca, który chciałby do tych czytelników także dotrzeć. Jeżeli ja mam wysoką reputację jako medium, wiadomo, że nie piszę bzdur i że nie piszę na zlecenie, no to czytelnicy, widząc reklamę w takim medium o dobrej reputacji, przenoszą tę swoją dobrą opinię też na reklamodawcę. No i jakby wszyscy na tym korzystają. Tak działa ten nasz system medialny i właściwie alternatywnym modelem jest system subskrypcyjny, czyli wszystkie treści zamykamy, no i trzeba za nie płacić. Co jest lepsze, co jest gorsze? Nie wiem. Na pewno z punktu widzenia takiej ogólnej edukacji społeczeństwa, no to dobrze by było, żeby były jakościowe, wiarygodne i otwarte media, tak, które się utrzymują z reklam i które mają wystarczająco dobrą pozycję negocjacyjną z tymi mediami, żeby jakby można było robić rzetelne dziennikarstwo i nie przejmować się różnymi naciskami czy wpływami reklamodawców. I teraz, jeżeli część tego ruchu odbierają właśnie te modele sztucznej inteligencji, które nie dość, że na artykułach prasowych uczą się, jak pisać, a potem wykorzystując tę wiedzę, jakby przejmują tych ruch czytelników, odbierają medium, no to powoli to gdzieś tam rysuje się taki schemat, w którym media tną koszty, więc zatrudniają chatboty do pisania artykułów. Te artykuły pisane przez chatboty czytają też chatboty, które streszczają to czytelnikom. No i jakby i media, takie media, które no mają koszty, bo muszą tego dziennikarza zatrudnić, wysłać go na konferencję prasową, żeby on pochodził, porobił wywiady, albo jeszcze, nie daj Boże, pojechał na jakiś tam placówkę gdzieś, albo został korespondentem wojennym, na to wszystko, albo został śledczym, przez pół roku prowadził jakieś śledztwo dziennikarskie, na to wszystko po prostu nie będzie pieniędzy. I jakby stąd moja pierwsza myśl była taka, okej, no dobrze, może w końcu ktoś stanął po stronie no, tych, którzy rzeczywiście tworzą coś. I ta propozycja Ministerstwa Kultury, no jakby pokazaliśmy, jakie ma, znaczy, że w praktyce prawdopodobnie niewiele by mogła, a może nawet bardziej przeszkodziła, ale że ona stawała po tej, w cudzysłowie, dobrej stronie. Jak można by było pogodzić prawa rozwoju czy postępu i tego, że no, sztuczna inteligencja jest technologią, która no, wydaje się w tej chwili już nie do zatrzymania, jako coś, co wejdzie po prostu do powszechnego użytku, a z drugiej strony pogodzić prawa twórców, no, którzy no, w niektórych sektorach panicznie boją się tego, że po prostu ich to, korzystając z całego wieloletniego dorobku, w ciągu 2 lat jakby zostaną bez pracy. Tak? Tu mówimy o grafikach na przykład najbardziej chyba.
Jest oczywiście problem, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o twórców, no, którzy nie są geniuszami, są takimi rzemieślnikami twórczości, tak bym to ujął. Dla nich nadchodzą ciężkie czasy, to na pewno, bo wszyscy wiemy, że no, to, co może stworzyć no właśnie taki wyrobnik graficzny, może też stworzyć nam Midjourney czy DALL-E. Tak, no, tu nie ma prostych odpowiedzi. Pojawiła się taka dyskusja właśnie a propos pewnej przeglądarki zupełnie niszowej, która właśnie to robi, o czym mówi Maciek, to znaczy robi streszczenie artykułów. Zamiast dawać wyniki wyszukiwania, daje tak naprawdę odpowiedź na zadane pytanie, tylko podlinkowuje parę źródeł, na podstawie których to zrobiła, ale jeżeli użytkownik dojdzie do wniosku, że ta odpowiedź go satysfakcjonuje, to tak. Nikt tych stron, na podstawie których zostało to zrobione, nie widzi. Twórcy nie zarabiają. I pewien pan, który był jednym z inżynierów oprogramowania, którzy tworzyli Chroma, przeglądarki Chrome i Firefox, to odnotował, że to w ogóle rujnuje model ekonomiczny internetu, nie tylko mediów, internetu jako całości, ponieważ nie ma jak sfinansować właśnie tworzenia. Twórca tej przeglądarki, która tak sprytnie robi wszystko za użytkownika, powiedział, a bo to potrzebujemy nowego, ale oczywiście niczego sam nie zaproponował, tak, bo jego to obchodzi w umiarkowanym stopniu. To jest problem. Przy czym ja chciałem tutaj od razu zwrócić uwagę, bo w naszych dyskusjach wewnątrzredakcyjnych przebijał się temat organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Tylko że przy tych organizacjach zwykle jest tak, że mamy relatywnie niewielką grupę twórców, do której kierowane są jakieś tam różne przychody z, no tam różnie, na przykład przychody od dystrybucji płyt CD, tak? Są pobierane opłaty specjalne od tego i przychody z tych opłat idą do jakichś określonych stowarzyszeń twórców.
Tu mówimy na przykład o ZAIKS-ie czy ZASP-ie dla aktorów.
Tak. Problem polega na tym, że jak sobie zrobiłem, postanowiłem sobie poszukać, ile jest stron w polskim internecie. To nie było jakichś bardzo nowych danych i był tylko szacunek z 2014, że to jest miliard stron.
Z domeną .pl?
W języku polskim. Aha. W języku polskim, że taki był szacunek. No to sobie weźmy nawet taki polski startup, tak? Ile on jest w stanie zaoferować twórcom za wyszkolenie swojego modelu? Parę milionów, jeżeli zbierze, że dobre pieniądze, to parę milionów złotych. Jeżeli nawet dojdziemy do wniosku, że z tego miliarda nic nie urosło przez te 10 lat, jeżeli nawet założymy, że tylko 1/10 z tych stron to nadaje się do, podchodzi pod definicję utworu pod względem prawa autorskiego. Mamy ciągle 100 milionów stron do podzielenia przez, znaczy wśród których byłoby podzielone tych tam 6 milionów złotych. Więc no to wychodzi 6 groszy od strony. Jak się nie trudno domyślić, to nie są przychody, które dla twórców cokolwiek zmieniają. Oczywiście można sobie wyobrazić, że duże organizacje płacą więcej, tylko że umowy, o których wiemy, z grubsza wiemy, że zostały zawarte między firmami sztucznej inteligencji a wydawcami, to na przykład była umowa między OpenAI a Axelem Springerem, to The Information podało, że OpenAI proponuje twórcom, znaczy nie twórcom, wydawnictwom za korzystanie z ich treści od miliona do 5 milionów dolarów. A to są duzi producenci treści, tak? To może coś...
Są prawdopodobnie, na pewno są kontrakty reklamowe, które są dużo więcej warte, jakby się chciało w mediach Axela Springera niemieckojęzycznych czy anglojęzycznych pokazywać swoje reklamy, to pewnie trzeba zapłacić więcej niż płaci OpenAI
za roczne korzystanie z treści. Więc to nie będą miliardy, jeżeli ktoś myśli, że to będą miliardy i w związku z tym każdy twórca dostanie jakieś tam sute wynagrodzenie, no to najprawdopodobniej nie. Prawda jest taka, że internet jest tak demokratyczny i tak mało elitarny, że tutaj oczywiście można sobie wyobrazić, że pewne organizacje reprezentujące węższą grupę twórców, którzy tworzą treści wyższej jakości, no coś tam więcej dla siebie jest w stanie sobie więcej zapewnić, no ale tu nadal prawdopodobnie nie będą olbrzymie pieniądze.
Ty mówisz demokratyczny, ja bym powiedział, że internet wydaje się takim prawie że czystym ucieleśnieniem kapitalizmu, takiego kapitalizmu, jaki znamy z gry Monopoly. To znaczy bardzo szybko winner takes all. Ten, kto jest największy, ten po prostu kontroluje całość i to się dzieje No natychmiast, czyli najpopularniejsze kanały na YouTubie stają się coraz bardziej popularne, a jak ktoś nie przekroczy, nie dojdzie do jakiejś tam granicy, to zaraz ginie gdzieś tam w czeluściach.
Może tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, może to w jakimś tam stopniu jest trochę mniej widoczne w Polsce. Mój przyjaciel amerykański, który pracował w tamtejszej prasie przez kilkanaście lat, bardzo narzekał na to, że media, zwłaszcza lokalne, tak? Znaczy takie gazety w rodzaju, nie wiem, Chicago Tribune czy St. Louis Post-Dispatch, tracą czytelników na rzecz takich dziennikarzy, ochotników, którzy tworzą sobie małe serwisiki i nagle się okazuje, że czytelnicy odpływają przychody reklamowe, wszystko odpływa. Więc tutaj tak, oczywiście w pewnych obszarach the winner takes it all, znaczy widzimy to zwłaszcza na przykładzie Google'a, który zmonopolizował wyszukiwanie, praktycznie zmonopolizował i faktycznie zarabia na tym absolutnie olbrzymie pieniądze, ale to jest jedna firma.
No właśnie, więc pytanie jakie jest, jakby co z tym zrobić, bo tutaj trochę mam wrażenie, że Google też...
Dla Google'a na przykład ta przeglądarka, która nie jest jego i odbiera ruch stronom internetowym, to jest śmiertelne zagrożenie.
Tylko, że Google trochę kręci bat na własne przychody, bo Google jest tak naprawdę największą firmą reklamową na świecie. Bo to, co robi Google, to sprzedaje reklamy i ma dobre dotarcie do grup reklamobiorców, czyli tych, którzy co celem są tych reklam. Jeżeli Google zacznie oferować asystentów, którzy streszczają strony internetowe albo którzy właśnie ograniczają ruch, no to sam będzie sprzedawał po prostu mniej reklam.
Tak, tak, tak. Dlatego mówię, jest to śmiertelne zagrożenie dla Google'a, więc można liczyć na to, że Google będzie ciężko myślał, co z tym zrobić. Bo tak, bo to taka... Znaczy inna sprawa jest taka, że tego rodzaju przeglądarka, ponieważ ona korzysta ze sztucznej inteligencji, może się okazać zbyt kosztowna dla swoich twórców, bo ona musi przepuścić przez sztuczną inteligencję całą masę zapytań. Kiedyś, jak jej popularność istotnie wzrośnie, może się okazać, że koszty są za duże i ją zabiją.
Chodzi o to, że każde zapytanie wymaga jakiejś ilości mocy obliczeniowych, które muszą zostać jakby spożytkowane na...
No tak, no można mieć, nawet jeżeli się ma swój własny model, no to ten model działa na komputerach, które trzeba było kupić lub wynająć, trzeba zapłacić za prąd, który to wszystko obsłuży, to nie są sprawy darmowe.
Tak, 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 więc no właśnie są koszty, a im bardziej złożone są te mechanizmy wyszukiwania nawet, tak, jeżeli teraz dodajemy bardziej zaawansowane, no bo... Sztuczna inteligencja to nie jest wynalazek z 2021 roku, tak? Sztuczna inteligencja jest z nami od dekad prawdopodobnie, w mniejszym czy większym stopniu. I tak, no ale im bardziej złożone są te mechanizmy, tym one są kosztowniejsze w obsłudze, coś czego jakby na co dzień nie zauważamy, dopóki nie spróbujemy odpalić jakiegoś własnego modelu na swoim domowym laptopie i słyszeć jak huczy i zrezygnować.
Jeżeli się w ogóle załaduje, to pewnie... Do pamięci.
Tak, i można wtedy zrezygnować z centralnego ogrzewania w domu, bo to wykorzystuje tyle no właściwie do, tak, tej pamięci i mocy obliczeniowej, tyle ile tylko jest w stanie pożreć. Tak? I więc co jest swoją drogą osobnym tematem, bo te zasoby też się gdzieś tam skończą, a przynajmniej będą limitowane. No więc druga opcja, która się pojawia, to jest... Nie tyle płacenie, i to jakby to chyba regulatorzy unijni rozumieli, tak? Jakby tego się nie da. Nie byłoby korzyści dla nikogo poza tymi największymi graczami, którzy są w stanie tam te miliard dolarów rzucić więcej na to, żeby jakieś grosze tam dać twórcom stron internetowych czy blogów. Do trenowania nie ma co się ograniczać, nie ma co powstrzymywać, nie ma co nakazywać płacić właśnie jakichś takich mikroskopijnych kwot, rozpraszać gdzieś tego. Inna rzecz jest ewentualne tantiemy za właśnie takie rzeczy jak streszczanie. Tak, jeżeli mamy Copilota, czyli takiego Microsoftowego asystenta, który jest płatny, a który mógłby...
Znaczy, którego płatna wersja jest płatna, bo jest również bezpłatna wersja.
No tak, tak, tak. Natomiast taka najnowsza jest płatna. Jakby chodzi o to, że jest taki produkt, tak? To można by założyć, że jeżeli on dokonuje jakichś streszczeń, czy omówień, czy wyraźnie podaje źródło, no to no tutaj gdzieś można by było próbować, nie wiem, czy na poziomie regulacji państwowych, czy na poziomie jakichś właśnie rozmów wydawców z tymi dużymi podmiotami, zacząć w pewien sposób kompensować. Bo tak jak mówiłeś, Google musi dostrzegać to, że jakby generuje technologię, która zwiększa mu koszty, a potencjalnie obniża sprzedaż.
Znaczy, można się zastanowić nad trochę innym modelem, bo tak jak mówię, jeżeli weźmiemy ten polski startup, który chce sobie zrobić polski model, tak, na polskim języku, tego ciągle nam brakuje, tam jaskółki jakieś się pojawiają, głównie ze świata akademickiego. Ze startupami jest trochę gorzej. Istnieją modele, które w miarę mówią po polsku, ale to nie jest tak, że one zostały jakoś tam bardzo dogłębnie na języku polskim przećwiczone, przetrenowane. No więc jeżeli mamy taki tego rodzaju startup, no mówię, dla niego wysupłać kilka milionów dla twórców tylko dlatego, że zacznie trenować, to może oznaczać koniec biznesu bardzo szybki. Tak? Można się zastanowić nad tym, czy nie zrobić modelu, w którym ci, którzy już jakby komercyjnie wykorzystują generację, takie firmy właśnie jak OpenAI, Microsoft, że one płacą w momencie generowania treści na podstawie treści ludzkich tym ludziom, z których zasoby wzięli, tak? I odpalanie jakiejś tam części przychodów. Wtedy być może jest to jakiś tam model, który by się jakoś sprawdził, ale taka propozycja w ogóle się nie pojawiła, tak? Bo jak się patrzyło na propozycje niektórych środowisk twórczych, to oni najchętniej by generatywną AI zabili i jeszcze przebili kołkiem osinowym, żeby nigdy więcej nie powstała.
No, ja to rozumiem jako pewną strategię negocjacyjną, to znaczy licytujemy wysoko i szukamy, gdzie się dogadamy, gdzieś po środku. Pytanie, no właśnie, jakie polskie środowiska twórcze mają siłę przebicia w dyskusjach z gigantami? Wydaje mi się, że niewielką. Pytanie, czy ktoś w Polsce jest gotów, no bo my mówimy o milionach złotych, a tak naprawdę tworzenie takich dużych modeli sztucznej inteligencji to są koszty w dziesiątkach czy setkach milionów i to z takimi wydatkami trzeba by się liczyć, żeby, bo gdybyśmy chcieli, Francuzi mają Mistrala, gdybyśmy chcieli mieć coś porównywalnego, no to my mówimy tutaj o to, że ktoś, czyli fundusze inwestycyjne, budżet państwa czy inne tego typu instytucje musiałyby wyłożyć kwoty właśnie w setkach, jak nie miliardach złotych, a nie w setkach tysięcy złotych, jak to do tej pory bywało, czy małych milionach. No i no pytanie pozostaje otwarte. Jeszcze jest ten problem z generowaniem, że gdyby zapytać pewnie twórcę takiego modelu, żeby on mi wypisał, z jakich źródeł korzystał mój model, generując obrazek, nie wiem, tam jakiejś mechanicznej kury z polską flagą, którą zilustrowaliśmy, nasz artykuł w Homo Digital na temat modelu Kura, Q-R-A, czyli jednego z tych polskojęzycznych modeli, no to ta polska robokura nie ma, to nie da się przypisać do 7 utworów, więc zaraz mi ci, którzy tworzą też sztuczną inteligencję, rozłożą ręce i powiedzą, skąd mam wiedzieć, tak? To nie ja generuję ten model, tak?
Ale wiadomo, na czym to było generowane. Znaczy, oni powinni wiedzieć, na czym to jest generowane i wiadomo, że to, jeżeli nie da się przypisać czegokolwiek do obrazka, ja po prostu stwierdzam, że można sobie zrobić taki model revenue sharing, tak? No, ale... są przychody, jakąś tam część odpala się tym twórcom, na podstawie których utworów się zbudowała model. No i tyle. Jak potem to podzielić między poszczególne utwory, to jest osobna sprawa.
No tak, no i wracamy do tego, że każdy dostanie po 6 groszy rocznie.
Być może zrobi się z tego na tyle duży przemysł, że dostanie, no nie wiem, 6 złotych może nawet. Nie żartuję, no ale to jak dotąd ja nie jestem pewien, czy mamy do czynienia z strategią negocjacyjną, licytować wysoko, żeby coś tam mniejszego ugrać. Ja w tym widzę racjonalny strach, ale irracjonalny, który produkuje irracjonalne pomysły. I to nie idzie w dobrą stronę, bo mówię, to jest idzie w taką stronę, że skończy się na tym, że jak polski startup będzie chciał sobie zrobić model na języku polskim, to będzie się musiał sobie musiał się przeprowadzić na serwer do Berlina, bo z Warszawy mu nie wolno, ale pod Berlinem to już wolno. I na tym się to skończy. Ile zobaczą nasi twórcy? Oczywiście zero. Ucieszy się tylko i wyłącznie centrum danych pod Berlinem.
No dobrze, to my w takim razie będziemy dla was myśleć o tym, jak zbudować nowy model ekonomiczny internetu. Nie wiem, czy już za tydzień uda nam się go przedstawić. Pewnie nie. Natomiast zachęcam gorąco do o tym wszystkim, o czym tu rozmawialiśmy. Można przeczytać w naszym serwisie homodigital.pl, homodigital.pl się pisze. Zapraszamy też do naszego newslettera. Wszystko jest na stronie, można znaleźć, zarejestrować się i być na bieżąco właśnie z propozycjami zmian w prawie, z newsami ze świata technologicznego i różnymi innymi ciekawymi rzeczami i przydatnymi rzeczami, bo oprócz takiej wielkiej polityki staramy się też, by przybliżać te wszystkie narzędzia, które powstają i podpowiadać, jak je wykorzystywać. Do tego, że jeżeli ktoś już na te 6 zł rocznie się jakoś tak bardzo napalił, to jednak może są inne metody, żeby na tej sztucznej inteligencji zarobić, a przynajmniej poprawić swoją pozycję swojego biznesu czy swoją pozycję negocjacyjną przy najbliższych rozmowach o podwyżkę. Zapraszamy na homodigital.pl, a rozmawialiśmy w składzie
Marcin Bokszczanin
i Maciek Jaszczuk. Dziękujemy i do usłyszenia.
Więcej odcinków Techno Podcastu znajdziesz na www.homodigital.pl. Tam też o tym, jak mądrze używać technologii w szkole, pracy, we własnej firmie lub w korporacji. Zapraszamy!